Podcasty Polskiego Radia. Prawdziwe historie, prawdziwe emocje. Słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
Szczyt Europy.
Nie możemy się coś odczepić od tego Parlamentu Europejskiego. W ubiegłym tygodniu zaczynaliśmy od Parlamentu, teraz też zaczniemy.
Skoro to jest najważniejsza instytucja Unii Europejskiej w ostatnich miesiącach, no to my też ciągle jeszcze w Parlamencie Europejskim w Strasburgu spędziliśmy tutaj kilka dni w tym właśnie tygodniu, więc też nie możemy z niego wyjechać.
Nie możemy wyjechać, ale też mamy kilka krytycznych uwag. To znaczy ty masz, żeby było jasne, ja mogę się dołączyć do niektórej krytyki, nie do wszystkich uwag.
Ja mam bardzo konstruktywne uwagi, ja mam wręcz apel do europosłów, bo trochę mi się zebrało tutaj rzeczywiście. Wiem, że są wśród naszych słuchaczy także europosłowie, więc ja bym chciał bardzo zaapelować do państwa jednak. Proszę robić debaty na tematy, w których parlament ma coś do powiedzenia, a nie na takie tematy i w takich sprawach, gdzie nic nie można zrobić i na nic wpłynąć, bo nie wygląda to najlepiej także z państwa punktu widzenia, aby przez kilka godzin opowiadać, jak to nic nie można zrobić.
Maciek nawiązuje do debaty w reakcji na akty dywersji w Polsce.
Nie tylko. Do debaty, szczególnie tej debaty, która dotyczyła planu pokojowego Trumpa i Putina. Kiedy to Parlament Europejski powtarzał, jak to Europa jest słaba i nic nie może zrobić, nie ma jej przy stole. No ale drogi Parlamencie Europejski, ciebie to już w ogóle nie ma przy żadnym stole i ty już to nie jesteś nigdzie zapraszany i szykujesz rezolucję na ten temat, której nikt nie przeczyta, a na pewno nikt z tych stron, które teraz o planie pokojowym dyskutują.
I rozbierzmy to teraz na czynniki pierwsze. Co do rezolucji, nie zgadzam się z tobą i wielokrotnie toczyliśmy spory przy okazji różnych odcinków. Uważam, że głos polityczny jest jednak ważny. Na zasadzie kropla drąży skałę. Akurat w sprawie Ukrainy Parlament Europejski powinien się wypowiadać. Niewiele więcej może. Trzeba brać w obronę Ukrainę, trzeba potępiać Rosję. Rosja musi słyszeć ten głos. Co do sprawczości, w pełna zgoda. Nie pociąga to za sobą. No, kilkanaście rezolucji pewnie było dotyczących Ukrainy i wojna się nie zakończyła.
Tak chcesz się zgodzić, nie zgadzając się ze mną, albo nie zgadzać się ze mną,
znaczy nie w pełni się z tobą zgadzam, to też jest dozwolone.
W tym wypadku muszę przeprosić też jednego z europosłów, który taki pełen entuzjazmu podszedł do mnie, mówiąc, że panie redaktorze, mam tekst tej rezolucji, czy jest pan zainteresowany? A ja nie byłem zainteresowany i wprost powiedziałem, że ta rezolucja nie zostanie dostrzeżona przez tych, którzy dyskutują o tym planie pokojowym. Nam to jest konkret teraz, to co się dzieje i ta rezolucja na to nie wpłynie. Ale wiesz, jaka jest moja pretensja przede wszystkim? Tyle czasu skupiają się europosłowie na takich tematach, gdzie wydaje im się, że zaistnieją, że wszyscy mówią o planie pokojowym, to parlament też musi powiedzieć o planie pokojowym. A decyzja o budżecie przechodzi niezauważona.
Dlaczego niezauważona? Debata była, konferencja dzisiaj była. Jak to nie zauważono budżetu? Nikt nie zauważył.
No ale co robią media i co robią europosłowie?
A to zażalenie do Pana Boga, to już miej pretensje do mediów.
Nie, do europosłów, bo oni wychodzą na konferencje prasowe.
Ale właśnie oni mówili o budżecie na konferencji prasowej.
Organizują w tym tygodniu główną debatę, na której jest szefowa Komisji Europejskiej, właśnie o planie pokojowym. Przesłaniając tym samym ten temat, gdzie naprawdę mają wpływ i te tematy, gdzie mogą zmieniać rzeczywistość, powinny być bardziej wybijane. To jest ten mój apel. Skoncentrujcie się proszę na tych sprawach, gdzie naprawdę możecie wpływać na prawo Unii Europejskiej. Ja już czekam na ten nasz odcinek, gdzie powiemy to top 10 pod koniec roku.
Tak,
rzeczywistych zmian w prawie. Co Unia robi, co robi Parlament Europejski. A te wszystkie deklaracje i rezolucje po tym tygodniu mi wystarczy.
Chcę tylko zwrócić twoją uwagę na fakt, że w debacie o Ukrainie występowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która ją wykorzystała znowu, żeby naciskać na pożyczkę reparacyjną dla Ukrainy, która ma być sfinansowana z rosyjskich aktywów zamrożonych w Unii Europejskiej. Nie ma na to zgody, jest presja, a kiedy zobaczymy plan stworzony wspólnie z Amerykanami i Rosjanami albo stworzony przez Rosję, skorygowany przez Amerykanów, to tam zobaczymy, że już ktoś inny chciałby położyć rękę na tych zamrożonych aktywach. Nie zgodzę się z tobą, że powinniśmy milczeć na ten temat, bo kiedy Polska była w czasach komunizmu zniewolona, to każdy sygnał z Zachodu, nawet jeżeli nie miał mocy sprawczej, każdy głos obronny był bardzo ważny dla obywateli. Nie zgodzę się z tobą, że będziemy zupełnie zamykać usta europosłom.
Nie to powiedziałem. Nie, żeby zamykać im usta, ale żeby więcej energii europosłowie poświęcali na te kwestie, gdzie rzeczywiście wpływają na prawo Unii Europejskiej. Zresztą są takie plany, aby te debaty też wyglądały inaczej, aby te debaty dotyczyły właśnie konkretnych przepisów prawnych, aby zaraz przed głosowaniami nad tymi przepisami odbywały się debaty krótsze, godzinne, aby było pytanie do komisji, taki ping-pong. To jest taki pakiet zmian, który jest teraz proponowany, aby Parlament Europejski działał inaczej i był może nie bardziej atrakcyjny, był bardziej dynamiczny i bardziej przekładał się jednak na rzeczywistość.
Trudne do wprowadzenia. Dzisiaj europosłowie głosowali nad 12 dokumentami po 28 stron w sumie. Zrób sobie debaty, co o 6 mieliby się tu zjawić, żeby każdą debatę zrobić i żeby zaraz po niej przyjmować jakąś rezolucję czy jakiś dokument. Po 5.30 zacznijmy obrady.
Gdyby tak było, to by się zastanowili.
To by nie przyjmowali rezolucji, tak, to chcesz powiedzieć.
Zastanowiliby się.
Czyli jest ukryty sens.
Czy efektywne jest to, co robią? Czy gdyby przy każdej debacie było to głosowanie i zobaczyliby wtedy, ile tak naprawdę robią rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia, i wyraźnie, z zegarkiem w ręku musieliby sprawdzać, no nie, musimy tutaj siedzieć przez całą godzinę, bo nie wiemy, kiedy jest to głosowanie, to wtedy takich pustych, nieznaczących gestów politycznych byłoby pewnie mniej.
Ale jest jedna rzecz, gdzie coś Parlament Europejski zrobił, że nie ma dyktatu niemieckiego.
No wytłumacz to, wytłumacz, no, ten dyktat niemiecki.
O, właśnie go nie ma, to znaczy on jest, ale teraz go nie było. Otóż umowa handlowa Unii z Mercosurem. W ubiegłym tygodniu przewodniczący wszystkich frakcji zdecydowali, że nie będzie pilnej procedury zatwierdzania klauzul ochronnych dla rolników. Nie było na to zgody. Uznano, że to nie jest czas na pilną procedurę, choć tylko Europejska Partia Ludowa tego chciała. Co się stało w poniedziałek? Ku zaskoczeniu wielu, Manfred Weber, szef centroprawicy, zgłasza do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek, prośbę, żeby jednak ta pilna procedura została dodana do punktu głosowań. We wtorek europosłowie mieli zdecydować, czy rzeczywiście zostanie dodana, bo jak będzie dodana, to w czwartek będzie głosowanie. No i się zaczęło. Wrzało już od poniedziałku, że nie może być tak, że Manfred Weber głównie wrzało w Europejskiej Partii Ludowej, ale przenosiło, rezonowało też na inne grupy. Nie może być tak, że bez konsultacji Manfred Weber sobie coś uważa, zgłasza, prosi, a reszta musi postępować. Polska delegacja w Europejskiej Partii Ludowej protestowała. Krzysztof Hetman z PSL-u wysłał rano jeszcze we wtorek mail do wszystkich, że prosi, by nie popierać pilnej procedury. I otwieramy blok głosowań. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego mówi, że ten wniosek został wycofany. Manfred Weber nie miał takiej siły, nie stała za nim siła Niemiec, żeby doprowadzić do głosowania. Przestraszył się wyniku, bo ten wynik był niepewny. Co ciekawe, smaczku całej sprawie dodaje fakt, że podobno tę prośbę wysłał SMS-em do przewodniczącej.
No już dawno nie słyszałem, żebyś tak się cieszyła i z taką satysfakcją opowiadała o wydarzeniach w Parlamencie Europejskim. Manfred Weber, Niemcy i jeszcze do tego Mercosur, więc możesz z satysfakcją wszystko przekreślić, opóźnić.
Oczywiście nie wyrzucamy do kosza umowy, ale wydłużamy pracę. Plan zatwierdzania do końca roku stoi pod znakiem zapytania. Nie jest niemożliwy, ale stoi pod znakiem zapytania. To było to, co ja lubię, ale ten odcinek będzie o tym, o czym ty chciałeś zawsze porozmawiać i co bardzo lubisz. I po prostu ja się bardzo cieszę, bo nie może być tak, że moje zachcianki są spełniane, że są sankcje na Rosję, że jest dezinformacja, że jest Mercosur. Teraz, proszę państwa, dzisiejszy odcinek jest naprawdę wymarzonym Maćka.
Tak, no. Dzisiejszy odcinek będzie o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w Trybunale z atasze prasowym Jarosławem Zasadą.
Nieobecność polskiego sędziego wpływa, myślę, na to, że polski głos nie jest słyszany podczas narad. Prawnik z polskim wykształceniem, z taką, powiedzmy, wrażliwością prawną, czy ukształtowany przez naszą polską kulturę prawną, jego głosu nie ma, więc no, w tym sensie nie może być wzięty pod uwagę.
Ale na początek to, o czym dziś nie powiemy.
Nie będziemy mówić o 3 dniach strajków w Belgii. Od poniedziałku do środy cały kraj miał stanąć. Potem trochę te plany złagodzono, podzielono, że w poniedziałek strajkuje jedna branża, we wtorek inna, na przykład szkoły, a w środę lotnisko. Więc nie było tak źle, choć sami nie wiemy, bo uciekliśmy z Belgii. W tym tygodniu byliśmy i w Strasburgu, i w Luksemburgu, o czym za chwilę. Belgijski rząd szuka 10 miliardów euro oszczędności, co nie podoba się związkom zawodowym, które od miesięcy protestują. I protesty te przybierają w Belgii bardzo różne formy.
Nie powiemy też dziś o narodowcach u bram władzy we Francji, bo wszystko wskazuje na to, że wyniki wyborów prezydenckich, które mają się odbyć w 2027 roku, wygra, tak przynajmniej sondaże wskazują, wygra szef partii Zjednoczenie Narodowe. Jordan Bardella wygrałby drugą turę głosowania niezależnie od rywala i to jest pierwszy taki sondaż, który wyraźnie rysuje perspektywę wygranej narodowców w wyborach prezydenckich we Francji. Takich wyników nie miała nawet w ostatnich latach. Marine Le Pen, przypomnijmy, założycielka Zjednoczenia Narodowego, czeka na wyrok sądu w połowie przyszłego roku, by zdecydować, czy wystartuje w wyborach, czy też miejsca ustąpi swojemu 30-letniemu wychowankowi. O tym wychowanku my już mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach, kiedy mówiliśmy o skrajnej prawicy w Parlamencie Europejskim.
I nie będziemy też mówić o tym, ile kosztuje rosyjski głos w Parlamencie Europejskim, a rzeczywiście można za to zapłacić. Został skazany za branie łapówek od Rosjan był europoseł UKIP. Jeśli pamiętasz, jeszcze przed Brexitem partia Nigela Farage'a.
Oj tak.
Wielokrotnie była oskarżana o to, że to jest taki rosyjski głos i często też na sali parlamentu, także w tym tygodniu padają takie oskarżenia, że pewnie jesteś opłacony przez Rosjan, jeden europoseł do drugiego tak mówi. W tym wypadku jest już wyrok. Został skazany Nathan Gill na 10,5 roku więzienia za przyjmowanie łapówek w zamian za prorosyjskie stanowiska i oświadczenia w Parlamencie Europejskim. Nathan Gill był europosłem w latach 2014-2020. I otrzymywał płatności od byłych prorosyjskich polityków. Celem było promowanie rosyjskiej narracji kosztem Ukrainy.
I nie powiemy też o tym, że Trenczyn przygotowuje się do objęcia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Słowackie miasto będzie nią w przyszłym roku wraz z fińskim Oulu. Dla Trenczyna to okazja do zaprezentowania regionalnej kultury. W centrum Trenczyna stanęła już interaktywna instalacja, która pokazuje też migawki z codziennego życia mieszkańców i odlicza czas do 1 stycznia. Ja z przyjemnością mogę znowu odesłać do wcześniejszych odcinków, bo o różnych nagrodach, europejskich stolicach kultury, wyróżnieniach właśnie mówiliśmy.
To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Szczyt Europy. Dziś jeszcze nagrywamy ze Strasburga, choć w tym tygodniu byliśmy także w Luksemburgu. Tam zapadł bardzo ciekawy wyrok dotyczący Polaków, dotyczący małżeństw osób tej samej płci. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że takie akty małżeństwa legalnie zawarte w innych krajach Unii Europejskiej, w tym wypadku w Berlinie, należy uznawać także w Polsce. My dzisiaj nie tyle o tym temacie, ale skoro byliśmy już w Luksemburgu, byliśmy w Trybunale Sprawiedliwości, no to rozmawialiśmy też na temat tego, jak działa ten unijny sąd.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej utworzony w 1952 roku. Natomiast wszystkim Trybunał Sprawiedliwości bardzo dobrze się kojarzy z ostatnich lat, kiedy wiele spraw polskich, praworządnościowych do Luksemburga trafiało i sędziowie wypowiadali się, a polscy politycy komentowali.
Czy niektórym się kojarzy bardzo dobrze, a niektórym się nie kojarzy bardzo dobrze, wręcz kojarzy się bardzo źle. Ilu sędziów jest w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Zgodnie z założeniami tylu, ile państw członkowskich, czyli powinno być 27.
A ilu jest w tym momencie?
26.
To jest też taki trochę powód, dla którego w tym odcinku o Trybunale chcemy porozmawiać, bo chcemy Państwu przypomnieć, że Polska nie ma w tym momencie sędziego w Trybunale Sprawiedliwości. Ten fotel, to krzesło jest puste. Od 31 stycznia 2024 roku nie ma Polaka w ogóle.
Poprzedniemu przedstawicielowi Polski, Markowi Safianowi, i tak już przedłużano tę kadencję, bo były próby wysyłania przedstawicieli przez poprzedni rząd, ale nie mieli oni akceptacji, aż w końcu Marek Safian wyjechał z Luksemburga, a Polska jak nie miała swojego przedstawiciela, tak nie ma.
No i możemy tylko powiedzieć, że kandydat był i ten kandydat to osoba, która jest już w Trybunale, czyli pierwszy rzecznik generalny Trybunału, czyli Maciej Szpunar. tak mówiło się jeszcze przed wyborami prezydenckimi, no ale teraz problem jest taki, że ustawa kompetencyjna zakłada, że zgodę na takie stanowisko, na taką nominację musi wyrazić także prezydent Polski. I tutaj polski rząd się nie spieszy, aby na biurko prezydenta Nawrockiego wysyłać jakiekolwiek nominacje, więc fotel cały czas pozostaje pusty. Tego głosu polskiego nie ma.
Maciej Szpunar, pierwszy rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości, kiedy dostawał się do Trybunału, zbierał bardzo pozytywne recenzje. W 2013 roku trafił do Trybunału na stanowisko rzecznika. Ja pamiętam, że wtedy sprawdzałam komentarze i sobie nawet zanotowałam, że w środowisku prawniczym był nazywany guru od dawna, podobnie jak i w naukowym. Był w Urzędzie Komitetu Integracji, kiedy został on wcielony do MSZ-u, został wiceszefem polskiej dyplomacji i wiele osób mówiło, że naturalnym jest, że jednak do tego Trybunału trafi. Osoba bardzo dobrze oceniana, choć też nie przez wszystkich, bo jak swoje opinie publikował za poprzedniego rządu, to nie zyskiwał dobrych ocen.
Prezesem Trybunału jest Belg Koen Lenaerts. Z tego, co słyszę, on był także w Polsce, rozmawiał z polskim premierem Donaldem Tuskiem, apelował o to, aby pojawił się kandydat z Polski, aby to miejsce nie było puste, no bo w tym momencie jest nie 27, a 26 sędziów w Trybunale, 6 kobiet, 20 mężczyzn, choć jeśli popatrzymy w ogóle na pracowników, to tych stanowisk jest ponad 2000, 2267 i tutaj kobiet jest znacznie więcej, 1376 kobiet pracuje w Trybunale Sprawiedliwości.
A rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości na stałe jest 5. Polska, co ciekawe, bardzo długo czekała na swojego rzecznika generalnego, bo dopiero w maju 2013 roku zapadła decyzja, że będzie miała, a obiecano jej to w czasie pracy nad traktatem lizbońskim w 2007 roku, tylko że wtedy z inicjatywą miał wystąpić prezes Trybunału. I tak Polska czekała, lata mijały, nic się nie działo, aż w końcu presja polityczna była taka, że najwyższy czas, żeby Polska dostała to stanowisko. Pamiętam wtedy, że bardzo Włochy nie chciały, żeby Polska dostała i miałam informację, że już jest blisko, ale zostałam poproszona, by nie informować, bo Włochy mogą zmienić zdanie. No, rzecznik generalny ma prezentować opinię i musi być niezależny, ale na pewno jest coś takiego, że ma wyczulenie, wrażliwość swojego kraju, kiedy prezentuje te opinie, no i też jest to jakieś promowanie swojego kraju, czy też swojego orzecznictwa w Trybunale, dlatego nie bez kozery największe kraje tych rzeczników mają, no i Polska na stałe od 2013.
Mówiłeś, że to jest mój ulubiony temat, tak, że ja tak bardzo czekałem na ten odcinek o Trybunale Sprawiedliwości?
Stawiam ci piłkę na polu karnym i strzelaj, teraz możesz już dowoli opowiadać, jak się to orzecznictwo kształtowało na przestrzeni lat.
Trochę się boję, bo po ostatnim odcinku mówiłeś, że takie wykłady robię, a tu rzeczywiście...
No właśnie teraz akurat czekam na ten wykład.
Bo wiesz, co jest najciekawsze w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej? To, że to prawo, które powstaje w Unii, no to powstaje przez te dyrektywy, rozporządzenia właśnie w parlamencie, w Radzie, ale tak naprawdę ono powstaje w Trybunale Sprawiedliwości, bo wiele z tych kwestii nie jest nigdzie zapisanych, nie było nigdzie zapisanych. To jest... Jak oglądasz takie filmy amerykańskie, filmy prawnicze na przykład, kiedy trzeba się uczyć takich konkretnych wyroków z przeszłości, one są słynne, historyczne i wpływają potem na całe prawo.
Ktoś jak argumentuje, że taka powinna być decyzja sądu, to
tak, bo tam w 1850, w 1950 zapadł taki wyrok. No w Polsce tak do końca nie było, więc to prawo w Polsce, jak się uczysz, jest dość nudne. Uczysz się kodeksów, paragrafów. A tu znowu w tym prawie unijnym uczysz się konkretnych nazwisk, konkretnych firm, które idą do tego sądu i stwierdzają, czy to jest dozwolone, czy nie jest. I póki nie ma tego wyroku, to nie wiesz, czy wolno, czy nie wolno, czy to jest zgodne z unijnym prawem, czy też nie.
A jak już jest wyrok, to wtedy powołujesz się na te firmy bądź nazwiska i tak zostaje to już w prawie unijnym. Dobrze myślę?
Tak, i ja ucząc się tego właśnie, a powiem ci, że byłem nawet na seminarium z prawa Unii Europejskiej.
Maciek jest z wykształcenia prawnikiem, to informacja dla tych, którzy nie wiedzą.
Tak, na Uniwersytecie Warszawskim byłem na seminarium, wiesz z kim?
Z kim?
Z profesor Krystyną Pawłowicz.
Proszę.
Choć kilka tygodni tylko, bo potem wybrałem prawo karne i zrezygnowałem z tego seminarium prawa o Unii Europejskiej, no ale prawo o Unii Europejskiej jest normalnym także przedmiotem. I tam zawsze, żeby zaliczyć ten przedmiot, musisz znać takie wyroki jak na przykład Van Hennen Laws. Oczywiste są takie nazwy, to, że prawo unijne ma skutek bezpośredni i obowiązuje bez wprowadzania do porządku prawnego. To jest właśnie ten wyrok. Mówisz Van Hennen Laws i wiadomo, o co chodzi. Kiedy chodzi o pierwszeństwo prawa unijnego nad prawem krajowym, wielka dyskusja, które prawo ma pierwszeństwo, no ale wystarczy powiedzieć Costa Enel i to jest sprawa, która wprowadziła pierwszeństwo prawa unijnego nad prawem krajowym. I tam wtedy chodziło o włoską firmę energetyczną. Przecież nie pytano bezpośrednio wprost, które tutaj prawo jest ważniejsze. No, sprawa była bardzo konkretna. Konkretne osoby. No ale efekt jest taki, że od wyroku Costa Enel z 1964 roku wiemy, że prawo unijne ma pierwszeństwo.
I ta spuścizna spadła na rządy Prawa i Sprawiedliwości, jak toczyły się boje w parlamencie?
Nie tylko na Prawo i Sprawiedliwość, ona co jakiś czas spada na różnego rodzaju kraje. Czasem ma z tym problem na przykład niemiecki Trybunał Konstytucyjny, nie tylko polski. Ostatnio taki problem ma słowacki na przykład. I tutaj komisja rozpoczyna też postępowanie, bo Słowacy stwierdzili, a może wcale nie. No ale przecież Costa Enel, wiadomo.
Cassis, teraz już wszyscy wiemy.
Cassis de Dijon, też taka znana nazwa, o rok 79. Coś z tego właśnie regionu. Chodzi o swobodny przepływ towarów. To, że jeśli spełniasz normy na jednym rynku, w jednym kraju, towar może przepływać po całej Unii. Wyrok 79 roku. I tak wyrok po wyroku poszerza się to prawo Unii Europejskiej i staje się oczywiste. Na przykład to, że dyplomy są uznawane, wydane w jednym kraju, są uznawane w innym kraju Unii Europejskiej. Konkretna sprawa, którą też trzeba było kiedyś znać, rok 93, tak zwana sprawa Kraus, obywatel włoski, miał dyplom uniwersytecki, pojechał do innego kraju, no i tutaj nie uznali. No to poszedł do sądu, sąd uznał, Trybunał Sprawiedliwości, należy uznawać legalnie wydane dyplomy w innych krajach. Masz sprawę Kraus, obowiązuje ona wszystkich i wpływa na każdego, kto chce swobodnie przemieszczać się po Unii Europejskiej.
A to no już tak, wszystkie dziedziny zostały, rozumiem, tak precedensowo rozpoznane i nie ma już niczego nowego, co by się pojawiło w ostatnich latach, czy
jest,
coś było.
Kredyty frankowe, powiedzmy.
A kredyty frankowe, no tak, ale to jest inna rzecz.
To jest to samo, czy to jest legalne, czy nielegalne i poszerzasz wtedy na prawo konsumenckie.
No to każdy wyrok chyba taki jest.
Ale on obowiązuje też szerzej. One nie są wąsko wydawane, rozumiem, co do tylko tej jednej sprawy, tylko one mówią szerzej. Dlatego tak skomplikowane są potem te orzeczenia w Trybunale. Jeśli w danym kraju nie ma innej instytucji niż taka, to wtedy...
I wtedy można sięgnąć i dostosować do każdego kraju, do jeżeli każdego. W danym kraju nie ma.
Ale
nawet jeśli tam nie ma
coś,
problemu kredytów.
Co w końcu może znasz, tobie się spodoba. Pamiętasz regułę Bosmana? Mówię o piłce nożnej.
No, chodziło chyba o to, że każdy może grać w innym kraju.
Tak, tak. Reguła Bosmana to też jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości. To, że każdy po zakończonym kontrakcie może się swobodnie przemieszczać między drużynami Unii Europejskiej, ale też była taka zasada, ilu zawodników z danego kraju może grać w drużynie, bo wprowadzono limity. Na przykład Anglia mówiła, tylko kilku obcokrajowców powinno grać, bo chodziło o to, aby wzmacniać te drużyny narodowe.
Ja mam wrażenie, że w Anglii wszyscy są obcokrajowcami w drużynach Premier League, ale okej.
Od reguły Bosmana, bo wprowadzono zasadę, i to Trybunał też określił, nie można ograniczać w drużynach piłkarskich, że pięciu zawodników musi być z danego kraju, a reszta spoza Anglii, Niemiec, Francji. Każdy, kto jest w Unii Europejskiej, może być w tej drużynie piłkarskiej. Były limity, kto jest spoza Unii. I wtedy na przykład mogło być ośmiu zawodników, jeśli dobrze pamiętam, z Unii Europejskiej i tylko trzech spoza Unii Europejskiej.
Nie dotyczy to siatkówki, bo w siatkówce na parkiecie może być tylko trzech obcokrajowców. W polskiej lidze.
W polskiej lidze.
Sobie imaginujesz?
Ale widzisz, obcokrajowców pewnie poza Unią, a nie z Unii. Bo jeśli ktoś jest z Unii, to reguła Bosmana na to nie pozwala.
Na pewno nie. Tylko trzech, bo jest na przykład w Aluronie jest, no jest Amerykanin, jest Portugalczyk.
Amerykanin nie jest w Unii.
No dobrze, ale... No dobrze, to był zły
dobrze,
przykład.
Jeśli jest więcej, może trzeba iść do Trybunału Sprawiedliwości, aby to doprecyzować. Więc na tym polega ta magia i to, co może się podobać w Trybunale, że sprawa po sprawie Trybunał określa jakby nowe unijne prawo. Ty mówisz, że w ostatnich latach nie było. No przecież było przede wszystkim to, co dzieje się z sędziami. Czy Trybunał może wpływać na sądy w krajach Unii Europejskiej? No przecież nie, bo sądownictwo i jurysdykcja podlega bezpośrednio pod rządy krajowe, a nie pod unijne przepisy. Nie ma w Unii przepisów, jak należy wybierać sędziów. Ale Trybunał wyrok
no
po
tak,
wyroku...
No tak, ale musi być zagwarantowana niezależność.
Trybunał wyrok po wyroku zaczął określać, że tak, tu w tym przepisie to jest zapisane to, to i to. Więc to prawo precedensowe do nauki, do opowiadania, do zdawania egzaminów, dużo lepsze i ciekawsze niż te wszystkie kodeksy.
No przeciekawa informacja.
Ale naprawdę czy nie?
Przysięgam, naprawdę.
Dobra, wróćmy do tych jeszcze danych takich bardziej statystycznych, no bo jak już się...
Jak już wykład to pełen wykład.
No bo nie, bo chciałem na przykład powiedzieć, pełny. Że 47 tysięcy wyroków i postanowień zapadło od 52 roku, że biblioteka ma 9 kilometrów ponad...
O tej bibliotece jeszcze wspomnimy w rozmowie, to też mi się spodobało.
Że budżet Unijnego Trybunału to 542 miliony euro rocznie, mniej niż kary, które w ostatnich latach Polska zapłaciła Trybunałowi, więc polskie kary wystarczyłyby na to, aby utrzymać przez rok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
To piękne. No i co jest jeszcze? Jeszcze jest piękna sala rozpraw.
Tak, o tych budynkach w tej sali będziemy za chwilę też rozmawiać, ale znalazłem taką informację, że ta najwyższa wieża Trybunału ma 118 metrów, jest to najwyższy budynek
w Luksemburgu.
W księstwie Luksemburga.
Ta sala, wielka sala rozpraw, to mnie zawsze intrygowała. Ilekroć jesteśmy w Luksemburgu i są ogłaszane wyroki, to tam się pojawiamy na tej sali. Ona jest w takich ciepłych kolorach, ale ona wcale taka przyjazna nie jest. Taki duży żyrandol niemal spadający na sędziów. Różnie ludziom kojarzy, bo ja na przykład podpytywałam swoich znajomych, z czym się to kojarzy. Niektórzy mówili, że to taki dzwon olbrzymi kwiatka. Inni mówili, że to olbrzymi pierścień. No mnie się kojarzy, to zresztą Państwo usłyszą, z kosmosem bardziej.
Nie
są
miałaś...
ciepłe kolory, żółty,
widzę,
brąz.
Słyszę, że...
Nie miałam zacięcia do spraw prawnych i obserwowałam,
no nie,
co się dzieje.
Na co innego patrzyłaś, bo ja inaczej przeżywałaś chyba, jak pierwszy raz wchodziłaś na tę salę, bo dla mnie rzeczywiście pierwszy raz wejście na salę, na rozprawę w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podobnie jak do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, no to były takie przeżycia, takie w pracy wyjątkowe wydarzenia, kiedy można było tam pierwszy raz pojechać i relacjonować te wyroki.
Dla mnie też, ale zawsze patrzę, gdzie jestem.
No dobra, byliśmy tam rzeczywiście w tym tygodniu, skorzystaliśmy z okazji, by porozmawiać także z attaché prasowym, Polakiem pracującym w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z Jarosławem Zasadą.
Szczyt Europy.
Jesteśmy w budynku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w budynku, który co jakiś czas odwiedzamy, kiedy prezentowane są, czy są rozprawy, czy prezentowane są orzeczenia. No i co przykuwa uwagę, to ta sala rozpraw. Proszę powiedzieć, z czym się ona panu kojarzy, bo mnie z Gwiezdnymi Wojnami.
Mnie kojarzy się raczej z jakąś świątynią, można powiedzieć. Ta kopuła nad stołem sędziowskim jednak przywodzi na myśl obcowanie z jakąś strefą sakrum.
Czyli ja bardziej fantastykę, pan strefa sakrum.
Ta sala główna, na której najczęściej odczytywane są te wyroki, choć tych sal przecież jest tutaj więcej, prawda?
Jest kilka sal. W dawnym Pałacu Sprawiedliwości jest 5 sal. To są te, z których korzysta Trybunał Sprawiedliwości. Osobno Sąd Unii Europejskiej, o którym nie możemy zapomnieć, też ma tu swoją siedzibę, ma także kilka swoich sal do dyspozycji, więc około 8-9, myślę, jest na terenie siedziby Trybunału Sprawiedliwości.
Ale na te sale, rozumiem, trafiają sprawy najważniejsze, najbardziej istotne. Taki jest też dobór, wybór, że kiedy już nie mówię, też pełna izba zasiada, ale kiedy sprawa jest większej wagi, no to jesteśmy na tej sali najważniejsi.
Istotnie. Tak? Ta największa sala, którą myślę wszyscy znają z jakichś właśnie przebitek medialnych, to jest ta największa, mogąca pomieścić też największą liczbę gości Trybunału i tam odbywają się rozprawy przed Wielką Izbą albo, co już szczególnie rzadkie, pełnym składem Trybunału Sprawiedliwości.
Coś, co przykuwa jeszcze tutaj uwagę, jeżeli mogę zapytać o te takie rzeczy wyjątkowe, to biblioteka z różnymi kolorami. Powiedziałabym książek, ale to rozumiem, skoro jesteśmy w Trybunale, to orzecznictwo z każdego kraju, jaki kolor ma Polska.
Pani redaktor mówił o wielkiej sali, o sali narad sędziów tutaj w siedzibie w Pałacu Sprawiedliwości, też znaną z wielu zdjęć. Istotnie w czasach, kiedy ten zbiór orzeczeń, bo jest to zbiór orzeczeń, był drukowany, każde państwo członkowskie miało swój własny kolor obwoluty, Polska miała... Trudno mnie o kolory pytać, ale zdaje mi się, że taki mocno intensywno-fioletowy. Natomiast no, to już ma wszystko wymiar historyczny, bo od 2012 roku zbiór nie jest drukowany w postaci książkowej, wszystko jest już w internecie dostępne. Trybunał już swojego zbioru orzeczeń nie publikuje i nie drukuje. Wszystko trafia do elektronicznego zbioru dostępnego na stronie Trybunału.
Ale jeżeli ktoś by chciał sprawdzić orzecznictwo sprzed 30 lat, to znajdzie już w internecie, czy musi sięgnąć po te księgi?
To starsze orzecznictwo zostało też zdigitalizowane, znajdziemy je na stronie Trybunału. Jeżeli to są orzeczenia sprzed akcesji Polski, nie mogę zagwarantować, że znajdziemy ich polską wersję. Te najistotniejsze wyroki sprzed naszej akcesji istotnie zostały na polski przetłumaczone. Nie wszystkie, więc w jakichś sprawach mniejszej wagi trzeba będzie posiłkować się inną wersją językową.
Kiedy na tej sali już, o której mówimy, tej ogromnej sali rozpoczyna się rozprawa, to jest taki punkt kulminacyjny, decydujący. Ale proszę powiedzieć, co się dzieje zanim, kiedy już rzeczywiście jest kilka rodzajów spraw, które tutaj trafiają. To może być skarga ze strony Komisji Europejskiej. Często też opowiadamy właśnie o tym, że są kolejne procedury, komisja wysyła listy, upomina, w końcu wysyła skargę. To mogą być skargi jednego państwa na drugie państwo Unii Europejskiej, to mogą być te pytania wysyłane przez sądy, ale to nie może być tak, że ja jako obywatel Unii Europejskiej będę chciał kogoś pozwać, będę chciał pozwać instytucję unijną. Raczej moja skarga do Trybunału nie wpłynie.
Porządkując, można powiedzieć, że Trybunał Sprawiedliwości jest aktywny w trzech typach spraw. Najwięcej spraw to są pytania prejudycjalne, czyli te sprawy, kiedy sądy państw członkowskich mają wątpliwości co do tego, co do znaczenia prawa Unii Europejskiej i rzadziej co do ważności na przykład dyrektyw. Wtedy mogą zapytać na potrzeby konkretnej sprawy przed Sądem Krajowym Trybunał Sprawiedliwości o wykładnię jakiegoś aktu prawa Unii. Tych spraw jest statystycznie najwięcej przed Trybunałem.
W ostatnich latach wysyp polskich pytań, zdaje się, było.
Polskie sądy są aktywne w tym dialogu z Trybunałem Sprawiedliwości. Od kilku lat jesteśmy w czołówce. W zeszłym roku byliśmy na trzecim miejscu, łącznie z 47 zapytaniami. Niemcy są oczywiście wysoko. W zeszłym roku na pierwszym miejscu byli Włosi, którzy zadali serię pytań z dziedziny prawa azylowego i imigracji. Odpowiednio Trybunał zajmuje się też odwołaniami od wyroków sądu i to jest druga, patrząc liczebnie, grupa spraw, które trafiają do Trybunału, rodzaj apelacji czy odwołania, mówiąc precyzyjnie. I trzecia to są te skargi, o których pan wspomniał, skargi Komisji Europejskiej na niewykonanie przez państwa członkowskie określonych zobowiązań. Rzadziej, ale to już naprawdę rzadko, kiedy państwo członkowskie występuje z taką skargą przeciwko drugiemu państwu.
No i kto jest liderem w tej statystyce, jeśli chodzi o tych, których trzeba upominać, trzeba karać z państw członkowskich?
Myślę, że wysoko w czołówce są Hiszpania i Włochy. Swego czasu była to też Polska, ale ten trend się zdaje odwrócił. Rzadziej, mniej skarg komisji trafia na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości, choć trzeba powiedzieć, że komisja dosyć równo obdziela tymi skargami państwa członkowskie, tam gdzie widzi potrzebę interwencji Trybunału.
Wspomniał pan Polskę, jeszcze do niej wrócimy, ale teraz patrząc na wszystkie kraje członkowskie, jakie sektory są najbardziej zaskarżane? Czy prawdą jest, że ochrona środowiska to są te skargi, które najczęściej trafiają tutaj z Komisji Europejskiej do Trybunału?
Na pewno jest to istotna grupa spraw, natomiast biorąc pod uwagę rozległość prawa Unii i ilość obszarów, które są już pokryte aktami prawa Unii. Tutaj skargi komisji mają różne przedmioty. Prawo ochrony środowiska między innymi, ale to mogą być też sprawy z postępowania cywilnego, sprawy ze współpracy karnej. Mogą to być
praworządnościowe, ale to w przypadku Polski, tak? Były ostatnio i Węgier.
Te sprawy też trafiały. Mamy sprawy zamówień publicznych, kiedy, to mam na myśli przykłady właśnie włoskie, czyli głównie włoskie, kiedy komisja uważa, że Włochy nie dość dokładnie te dyrektywy w sprawie zamówień publicznych przełożyły na przepisy krajowe.
A jaka jest ogólnie ta liczba skarg w ciągu roku? Jak dużo takich spraw wpływa do Trybunału?
Spraw łącznie, można mówić o zeszłym roku, to było około 900. Z tych 900 nowych spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości, zasadniczą część, około 500, to są właśnie pytania prejudycjalne sądów krajowych. To jest największa grupa. I około 200 to odwołania od wyroków sądów. Reszta to sprawy ze skarg bezpośrednich, jak je nazywamy.
Czyli powiedzmy, że średnio 3 razy dziennie albo 3 sprawy dziennie trafiają do Trybunału. No i co się z nimi wtedy dzieje? No bo długie miesiące trzeba czekać, zanim odbędzie się ta jedyna rozprawa.
Statystycznie rzecz biorąc, myślę, że jednak tempo nie jest takie złe, jeśli się je zestawi z postępowaniami krajowymi. Statystycznie na odpowiedź Trybunału w sprawie prejudycjalnej czeka się 17 miesięcy. ale regulamin przewiduje też tryby przyspieszone, a nawet tryb pilny, gdzie statystycznie już po 3 miesiącach można taką odpowiedź uzyskać, więc myślę, że nie jest źle. W sprawach odwołań tu może nieco dłużej, około 20 miesięcy, najdłużej Trybunałowi statystycznie zajmują skargi bezpośrednie, tam około 22 miesięcy statystycznie średnio.
To, co dzieje się w ciągu tych 17 miesięcy, powiedzmy, to jest kwestia tego, że sędziów jest za mało, skoro jest jeden sędzia z każdego kraju? Może wystarczyłoby podwoić tę liczbę? Czy to nie tutaj jest kwestia długiego rozpatrywania tych spraw?
Te dokumenty, kiedy sprawa wpływa, wymagają przetłumaczenia na wszystkie języki urzędowe Unii. Mamy ich 24. Sprawa musi potem być ogłoszona. O jej wpłynięcie jest ogłaszane w dzienniku urzędowym Unii. Państwa członkowskie, instytucje są zapraszane do przedstawienia uwag na piśmie, bo co do zasady postępowania mają pisemny charakter. Strony wymieniają się uwagami na piśmie i dopiero wtedy, kiedy Trybunał dochodzi do wniosku, że sprawa nie jest wyjaśniona albo pozostają aspekty, które wymagają doprecyzowania, wtedy albo z inicjatywy Trybunału, albo też na żądanie stron, którego Trybunał nie musi uwzględnić, przeprowadza się rozprawę. Rozprawa nie ma charakteru, powiedzmy, czysto ceremonialnego, to nie jest jakieś dekorum, tylko faktycznie jest to miejsce, kiedy Trybunał spotyka się z zainteresowanymi stronami, aby uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w sprawie.
Czyli jak jest sprawa prosta, to wystarczą pisemne wyjaśnienia dwóch stron, skarżącej i tej odpowiadającej. A jak sprawa skomplikowana, no to na rozprawie jeszcze można próbować przekonać sędziów do swoich racji.
Dodatkowo światła na sprawę może nam dodać opinia rzecznika generalnego, szczególny członek Trybunału Sprawiedliwości, który wydaje w niektórych sprawach, tych właśnie bardziej złożonych albo tych, które dotykają nowego zagadnienia w prawie Unii, wydaje swoją bezstronną, niezależną opinię, która nie jest dla Trybunału wiążąca. Niemniej no, często, by nie powiedzieć przeważającej większości wypadków, Trybunał jednak przynajmniej kierunkiem zaproponowanym przez rzecznika generalnego podąża.
To proszę powiedzieć, jak to w praktyce wygląda, bo my często mamy też problem potem, kiedy pojawia się komunikat, depesza, jest opinia rzecznika generalnego, to już no, praktycznie Trybunał zdecydował, ale jeszcze w sumie nie zdecydował, bo to przecież nie Trybunał, to rzecznik generalny. Kim jest ta osoba? I to jest tak, że rzeczywiście ma inny zespół prawników, inni ludzie pracują nad tym orzeczeniem, a potem zupełnie inny zespół w Trybunale przygotowuje te przepisy, bo zawsze słyszymy, one powstają niezależnie od siebie. I czy potem Trybunał czyta te opinie, czy w ogóle nie bierze jej pod uwagę w takim sensie, że no i tak musi sam przygotować wszystkie te argumenty?
Rzecznik generalny, można powiedzieć, spogląda z zewnątrz na sprawę. Jest sam, nie uzgadnia swojego stanowiska z innymi sędziami w składzie, więc wydaje te opinie, można powiedzieć, samodzielnie, w tym sensie, że sam się jej przygląda, ma też na to, powiedzmy, więcej czasu, może te problemy prawne rozważać nieco bardziej, w sposób bardziej pogłębiony, przedstawić swoją perspektywę na sprawę. Zespół prawników, którzy współpracują z rzecznikiem, jest osobny niż ci, którzy współpracują później z sędziami. No i myślę, że w wielu sprawach na opinię rzecznika czeka się, bo jak mówiłem, też z uwagi na prestiż tego stanowiska albo kompetencje osób, którym zostały powierzone. No jednak Trybunał czeka, aby móc ustosunkować się i podążyć, jak powiedziałem, w większości spraw. Widzimy niekiedy zresztą w samym wyroku, później już polemikę albo wsparcie się właśnie na argumencie, który rzecznik zaproponował w swojej opinii, więc choć niewiążące, mają istotny walor w tym sensie, że mogą Trybunałowi dostarczyć dodatkowych argumentów albo przeciwnie, niekiedy skłonić Trybunał do polemiki albo znalezienia innej metody rozwiązania sporu.
No ale mówi pan, że jest to stanowisko prestiżowe, no tylko ten prestiż łatwo utracić, jeśli po takiej opinii okaże się, że Trybunał pójdzie w zupełnie inną stronę, to potem ktoś taki jest na minusie tutaj, o, twoja opinia przegrała, nie została potwierdzona, więc w następnym przypadku ktoś może się jeszcze bardziej denerwować, jak znowu nie potwierdzą mojej opinii, no to co, traci się pracę albo nie awansuje się już.
Tak to nie wygląda, a następnie pewnie komentatorzy wyroku Trybunału powiedzą, że szkoda, że nie podążył drogą zaproponowaną przez rzecznika, bo była rozsądniejszym spojrzeniem na sprawę.
No ale jest to taka osobna grupa, która może ma jakiś swój własny ranking tego, ile razy opinia została potwierdzona, a w tych wyjątkowych przypadkach, jak już została odrzucona, to chyba każdy pamięta.
To prawda, takie opinie, którymi Trybunał się nie zainspirował i nie znalazło ono odzwierciedlenia w wyroku, no, kojarzy się właśnie dlatego, że jest to relatywnie rzadkie zjawisko, ale nie ma rankingu negatywnego w tym sensie, aby powiedzieć, że jakiś rzecznik jest niekompetentny, bo Trybunał się z nim nie zgodził. Tak to nie działa.
Powiedzmy, jest sędziów tylu, ile państw członkowskich, czyli 27, chociaż nie do końca jest to teraz przykład Polski, ale o to jeszcze zapytamy. Natomiast rzeczników generalnych jest...
5 to są ci, którzy są na stałe w Trybunale. Duże państwa członkowskie, takie umownie nazwijmy. Polska, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania mają zawsze swojego rzecznika generalnego. Pozostałych 6 miejsc rotacyjnie przechodzi między mniejszymi państwami członkowskimi. Taki rzecznik wówczas jest powoływany na okres 6 lat. No jak w prezydencji, w Radzie, następnie ta pochodnia przechodzi do innego państwa członkowskiego.
Największe kraje dostają takie najtrudniejsze kwestie, czy niekoniecznie?
Rzecznicy przede wszystkim powiedzmy, że nie w każdej sprawie, która trafia do Trybunału, opinia rzecznika jest wydawana. No, właśnie one są tam, gdzie mamy nowe zagadnienie prawne, sprawa jest złożona albo Trybunał po prostu potrzebuje porady kogoś bezstronnego w tej sprawie i to jest decyzja, która jest podejmowana na etapie organizacji tej sprawy. To, który konkretnie rzecznik generalny będzie zajmował się tą sprawą, jeśli opinia ma być wydana, jest decyzją pierwszego rzecznika generalnego, w tym wypadku pana profesora Macieja Szponera.
Mam więc rozprawę, data została już wyznaczona. Z reguły to jest jedna rozprawa, prawda?
Jest jedna rozprawa, to jest zasada, nie znam przypadków, żeby było więcej posiedzeń.
Natomiast składy mogą być różne, tak? Może być skład mniejszy, 5-osobowy, większy, pełnej izby wyjątkowych. To zależy od stopnia skomplikowania tematu.
Też. Najczęściej, statystycznie rzecz biorąc, to są izby 3-osobowe. To jest najwięcej spraw jest w tym trybie rozstrzyganym. Następnie innym możliwym składem jest izba 5 sędziów. Pełny skład, czyli 15. No i w naprawdę wyjątkowych wypadkach mamy do czynienia z całą izbą 27 sędziów.
To jakie to są wyjątkowe wypadki?
To są sprawy tej wagi dla całej Unii, że ten namysł wszystkich członków Trybunału jest ważny. No i ostatnim przykładem była kwestia mechanizmu warunkowości i dwie skargi Polski i Węgier.
Uzależnienie wypłaty pieniędzy od spełniania warunków praworządnościowych.
Tak jest. To skoro to jest jedna rozprawa, jest właściwie kilka godzin tylko tak naprawdę na rozmowę, to każdy tutaj musi być bardzo dobrze przygotowany. Te pytania są już wtedy bardzo konkretne, bardzo szczegółowe ze strony sędziów. Ale czy one rzeczywiście jeszcze wpływają w jakiś sposób na to orzeczenie, czy sędziowie już mają swoje zdanie, są już przygotowani, znają tę sprawę z każdej strony? Mówi pan, to nie jest dekorum, ale to nie jest trochę też teatr? Każdy musi być odpowiednio ubrany przed Trybunałem. Mhm. Bez tego nawet nie może wejść, jak rozumiem, przywitać się z sędzią Trybunału, jeśli odpowiedniego stroju nie ma.
Istotnie pełnomocnik przed Trybunałem występujący musi być przygotowany. To obejmuje także założenie odpowiedniego urzędowego stroju togi. Ci, którzy do Luksemburga przyjechali pierwszy raz, mogą skorzystać z zapasowych tług, które są w siedzibie Trybunału przechowywane na wypadek właśnie jakiegoś zapominalstwa. Nie powiedziałbym, że rozprawa w tym sensie jest jakimś ozdobnikiem, natomiast istotnie jej przesłanką, żeby w ogóle ją zwołać, jest właśnie to, a że Trybunał ma pytania, uznaje sprawę za nie dość wyjaśnioną, więc jest to istotny element postępowania, w którym naprawdę strony mogą jeszcze próbować wpłynąć na kierunek wypowiedzi Trybunału. Mówi się, nie było mnie w tym czasie w Trybunale, że jednak kiedyś delegacja czeska, zdaje mi się, musiała posiłkować się kostiumami wypożyczonymi z teatru w Luksemburgu, aby przynajmniej sprawiać wrażenie, że nałożyła takie togi. Po togach można też poznać, wydaje mi się, w pewnym sensie odzwierciedlają one mentalność państw członkowskich, no bo kiedy spojrzy się na ozdobne szaty Włochów, wiadomo dlaczego się kojarzą z modą, jest tam tyle elementów ozdobnych, że niekiedy aż przyjemnie popatrzeć. Z kolei ci z północy są bardziej skromni w manifestowaniu tej swojej.
Z kolei ten teatr jest jednak tylko na potrzeby wewnętrzne, bo przecież nie możemy rejestrować posiedzenia. Ta wymiana zdań między sędziami a adwokatami jest za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarze, nawet jeśli my relacjonujemy, możemy być na sali, ale nie możemy nagrać w żaden sposób tego, co tam się dzieje.
Możemy pisać i cytować, ale nie możemy rejestrować ani dźwięku, ani obrazu.
Tak jest.
Też właśnie po to, aby jednak te emocje były mniejsze, aby nie zrobić z tego takiego widowiska na poziomie unijnym?
Możliwe, ale też myślę, że jesteśmy w etapie przejściowym. Te zasady mogą się zmienić. Trybunał, wydaje mi się, wychodzi z tego zamknięcia, bo w szczególności posiedzenia Wielkiej Izby są już transmitowane na stronie Trybunału. Można się z nimi zapoznać z przebiegiem całej tej rozprawy, więc to jednak jest zmiana trendu, która być może też dotyczyć będzie rozpraw przed mniejszymi składami.
To od kilku lat się tak dzieje, że Trybunał otwiera się, czyli chce być bliżej ludzi, że są transmitowane te rozprawy?
Tak, to jest element, myślę, większego planu ułatwienia komunikacji, zrozumienia, doniosłości decyzji, które mogą tu zapadać. To jest nie tylko pokazanie się przez rozprawę i transmisję, to są też briefingi, które publikujemy na stronie, tłumaczące, o co chodziło w danej sprawie. Ostatnio mamy nagrania również wideo członków Trybunału, którzy po ogłoszeniu w znaczniejszej sprawie również starają się w języku postępowania w krótkim wideo wyjaśnić podstawowe motywy, dla których Trybunał taką, a nie inną decyzję podjął. To jest też większa obecność Trybunału w mediach społecznościowych, zmiana języka komunikatów prasowych, aby w miarę możliwości jednak te niekiedy bardzo skomplikowane kwestie wyjaśnić w 15 zdaniach.
To rzeczywiście się zmienia. Ja pamiętam jeszcze 20 lat temu, 15, kiedy to już tak zaczynało być bliższe nam, te instytucje unijne, no to język był koszmarny tych komunikatów.
W dużej mierze, myślę, było to kopiuj wklej z wyroku, wybór takich najbardziej mocnych motywów uzasadnienia złożonych w całość, co faktycznie nie sprzyjało, nie ułatwiało lektury ani zrozumienia, o co chodziło w sprawie.
Kiedy jest cała izba, to znaczy pełny skład, to sędzia danego kraju, którego dotyczy sprawa, jest wyłączony wtedy? To znaczy on siedzi, przysłuchuje się, ale nie może zadawać pytań i podejmować
kolegium,
decyzji?
Kolegium bierze udział w wydaniu decyzji, ale nie jest sędzią sprawozdawcą. Nie jemu się powierzy napisanie, zaproponowanie rozstrzygnięcia. I tak jest w takich sprawach zawsze. W polskich sprawach prejudycjalnych polski sędzia, jeśli by był wtedy, kiedy rozmawiamy, nie mógłby zaprojektować uzasadnienia tej sprawy, wyroku, który będzie następnie przedstawiony innym sędziom.
A jak to wygląda, proszę powiedzieć, po rozprawie, kiedy już przychodzi moment podjęcia decyzji, to skład, bez względu na to, czy jest pełny, czy tylko 15, czy kilku, siada razem i głosuje?
Jest narada. Decyzje zapadają, według mojej wiedzy, większością głosów. Nie ma zdań odrębnych w Trybunale, więc trzeba się przekonać wzajemnie w tym gronie. Składy są zawsze nieparzyste, żeby ostatecznie tę większość dało się osiągnąć. Sporządza się uzasadnienie wyroku, jest po francusku, to jest ten pierwszy projekt. Następnie jest on tłumaczony przez nasze służby tutaj tłumaczeniowe w ramach silnego przywiązania Trybunału do wielojęzyczności.
Z reguły jest tak, gdy potem już jest wyrok, to on powinien być odczytany w języku strony, więc były takie sytuacje, gdy nawet nie było polskiego sędziego na sali, że ktoś Czech, tak? Chyba sędzia czeski także po polsku odczytywał, czy ktoś próbuje, także, tak jak dzisiaj będąc w Trybunale, sędzia mówiąc po francusku i tak starała się te nazwy wszystkie po polsku odczytać.
Trybunał jest do tej wartości, jaką jest wielojęzyczność, bardzo przywiązany, nie tylko w taki sposób deklaratywny, ale też ma to przełożenie na życie w praktyce, co niekiedy pewnie je komplikuje. Idealnie byłoby, aby sentencja wyroku w sprawie Polski odczytywana była w języku postępowania, czyli po polsku. I po tym, jak profesor Safian skończył swoją misję tutaj w styczniu 2024 roku, jeśli chcemy po polsku to usłyszeć, to faktycznie jest to najczęściej z ust pana sędziego Passera, sędziego z Czech.
Na ile dni przed wyrokiem pan już ten wyrok zna?
To są tygodnie z tego względu, że ten wyrok trafia następnie do służb tłumaczeniowych, które mają odpowiednio dużo czasu, aby się nim zająć i faktycznie na dzień ogłoszenia stworzyć wersje językowe dla wszystkich.
Czyli nawet w takich sprawach, które są bardzo istotne gospodarczo, powiedzmy już kredyty frankowe, to jest jedna rzecz, która nas interesowała także w ostatnich latach, no ale takie duże orzeczenia dotyczące konkurencji, dotyczące tego, kto musi zwrócić ogromne podatki czy też pomoc publiczną, To też są informacje, które w jakiś sposób wtedy przez wiele tygodni pozostają w ukryciu, ale mogą wypłynąć, wypływają takie informacje?
Jest tak, że na kilka tygodni przed ogłoszeniem możemy mieć do nich dostęp. Zdarza się, że w takich największych sprawach największego kalibru ten dostęp jest ograniczony i nie wszyscy mogą ten wyrok sobie przejrzeć zawczasu. No natomiast wszystkich wiąże przyrzeczenie, jakie złożyli na ręce pana prezesa Trybunału Sprawiedliwości, że dochowają w szczególności tego obowiązku zachowania poufności. A czy zdarzało się? Według mojej wiedzy takich przecieków nie było.
Czyli Trybunał jest bardziej monolitem, bo w Komisji Europejskiej też są sprawy dotyczące konkurencji, czyli takie delikatne, jeśli chodzi o wahania rynków. A mimo wszystko przecieka to sito w Komisji Europejskiej i takie ważne informacje czasami pojawiają się jeszcze przed ogłoszeniem ich oficjalnie w Trybunale.
W sądzie nie. Unii Europejskiej, tam gdzie rozstrzygany jest los decyzji Komisji, tam gdzie nakładała Komisja miliardowe już kary na Metę, na Apple, to wtedy myślę, czy sąd te decyzje unieważni, czy podtrzyma, może mieć wpływ na wahania giełdowe, to jest... pewnie rewers tej samej monety, którą gra komisja. Natomiast do takich wyroków mamy odpowiednio dostęp i jak mówię, przecieków nie widziałem nigdzie.
No tak, nawiązywaliśmy do tego kilka razy. Przed nami jest też taka lista ze zdjęciami wszystkich sędziów Trybunału w tym momencie. No i na tej liście nie znajdziemy nikogo z Polski, a przecież Polska takie miejsce ma zagwarantowane.
Cóż, jako duże państwo członkowskie, fotel polskiego sędziego, jak to się mówi, chociaż jest to sędzia Trybunału Sprawiedliwości, jest nieobsadzony po odejściu pana profesora Marka Safiana w styczniu ubiegłego roku. Nie mogę tego skomentować. Trybunał czeka na to, aż Polska swojego kandydata przedstawi.
A wcześniej byli kandydaci w poprzednich latach przysyłani?
To mogę tylko powiedzieć z doniesień prasowych, które śledzimy w Trybunale, że istotnie
za to musiał... Rządu
tak, wydaje
wszyscy
mi się jeszcze pod rządem, to był rząd premiera Morawieckiego, kiedy takie kandydatury zostały zgłoszone. Niemniej albo zostały wycofane, wcześniej nie uzyskały też akceptacji, więc stan jest taki, że polskiego sędziego w Trybunale Sprawiedliwości nie ma.
No bo to prowadzi do pytania o to, na ile istotne jest to, z którego kraju sędzia rzeczywiście pochodzi. Czy jest tak, że jeśli sędzia jest z Niemiec, z Francji, no to te wyroki skręcają w stronę Niemiec, Francji, no on musi być niezależny. Więc co też tracimy, nie mając sędziego z Polski? I skoro no już nie mamy go dwa lata, ale też przecież wcześniej sędzia Safian no, był pełniącym obowiązki, bo ta kadencja skończyła się znacznie wcześniej.
No, nieobecność polskiego sędziego wpływa, myślę, na to, że polski głos nie jest słyszany podczas narad, polska perspektywa na konkretną sprawę nie jest słyszana, czy prawnik z polskim wykształceniem, z taką powiedzmy wrażliwością prawną, czy ukształtowany przez naszą polską kulturę prawną, jego głosu nie ma, więc no, w tym sensie nie może być wzięty pod uwagę. Myślę, że to nie jest optymalna sytuacja, w której faktycznie decyzje mogą być modelowane, czy są wypracowywane bez udziału, czy bez takiego spojrzenia, które byłoby właściwe dla nas.
Nie jest wzięte pod uwagę podczas narad o wykładni, czy też podczas rozpraw, kiedy Polska jest w grupie krajów, które są albo skarżącymi, albo te, które są zaskarżane przez komisję?
Trzy razy tak. No, ten głos byłby przydatny albo mógł być wykorzystywany na wielu etapach. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że sędzia z Polski nie byłby tym, który proponuje rozstrzygnięcie, nie jest sprawozdawcą w polskiej sprawie. Niemniej, jeśli byłby w składzie, byłby w danej izbie, mógłby zadawać pytania, mógłby, jak mówię, kierunkować dyskusję albo przynajmniej przyczynić się do innego spojrzenia na sprawę.
A jak wielu Polaków pracuje tutaj w tych budynkach Trybunału? Budynków coraz więcej, co też przyjeżdżamy w ostatnich latach, budynek się powiększa. A jeśli chodzi o Polaków pracujących w tej instytucji, my wielokrotnie też pytamy o to, o Polakach w instytucjach, że brakuje, że ta reprezentacja nie jest tak duża. Jakie jest pana doświadczenie?
Ja myślę, że w tym względzie Trybunał nie odbiega od tego parytetu, czy nie reprezentacji odpowiedniej dla wielkości państwa. Myślę, że Polaków w Trybunale nie jest tak dużo. Gro to są prawnicy lingwiści, a więc ci, którym powierza się tłumaczenie dokumentów. No, część pracuje oczywiście w służbach Trybunału, no, jak ja w Wydziale Pracy i Mediów. Są współpracownicy oczywiście w gabinetach sędziowskich, czy prawnicy, referendarze, którzy współdziałają czy z rzecznikiem generalnym, czy z sędziami. W innych komórkach pewnie też znalazłoby się kilkoro Polaków, natomiast nie jest to jakaś szczególnie liczna grupa. Dominują Francuzi tutaj. W Trybunale Sprawiedliwości.
No ale główny rzecznik,
pierwszy
rzecznik generalny, no to jest jednak wysokie stanowisko i ma je Polska, zwłaszcza kiedy wchodziła do Unii Europejskiej, przecież stanowiska rzecznika nie miała zagwarantowanego i przecież o to toczyły się boje.
Tym bardziej jest to prestiżowe, że pierwszego rzecznika wskazują inni rzecznicy, więc jest to wybór dokonywany we własnym gronie, tym większe podkreślenie kompetencji, myślę.
Mówił pan o takiej większej otwartości Trybunału w ostatnim czasie też. Czy to też wynika z tego, że no właśnie Trybunał jest, nie chcę powiedzieć oskarżany, ale często właśnie umieszczany jako taka jedna z instytucji, która tak bardzo wpływa na unijne prawo, kształtuje je jako ta władza sądownicza, gdzie właśnie nie są wybrani bezpośrednio w wyborach przedstawiciele, gdzie są osoby wskazywane przez kraje. No te zarzuty, że Trybunał rozpycha się i każdym kolejnym wyrokiem poszerza swoje własne uprawnienia, padają przecież bardzo często, ale padały też wielokrotnie w sprawach dotyczących Polski, polskiego sądownictwa, gdzie te zarzuty, takie argumenty, przecież Trybunał się tym zajmować nie powinien, to są kompetencje państw narodowych, a tu Trybunał mówi nie, nie, to są też nasze kompetencje.
Wydaje mi się, że właśnie dlatego Trybunał zabiera jak najczęściej głos, aby mówił sam swoim głosem o sprawach, które rozstrzyga, a nie zostawiał pola właśnie głosom świata zewnętrznego czy odbiorcom decyzji, którzy potem następnie będą reinterpretowali te decyzje. Stąd dążenie Trybunału, aby zwiększyć swoją obecność w mediach, a jednocześnie mówić w miarę prostym językiem na tyle, na ile się to da, o swoich rozstrzygnięciach, aby nikt go w tej roli nie zastępował. Stąd to dążenie do otwartości albo przynajmniej zapewnienia sobie prawa mówienia o swoich wyrokach swoim własnym głosem.
A takie trudne dni dla Trybunału to przyszły kiedy? Kiedy był ostro krytykowany?
Była jakaś taka... Nazwałbym je trudnymi dniami. Myślę, że to nie jest też z jednej strony nic nowego. Nie, może patrzymy na to z polskiej perspektywy, natomiast mogę powiedzieć, że codziennie w Trybunale robimy tak zwaną prasówkę, więc z każdego dnia sprawdzamy, co się w prasie każdego państwa członkowskiego działo na temat Trybunału, ostatnich decyzji, co zbiera medialne echo, co się mówi i jak się ma tę szerszą perspektywę i widzi się te wszystkie głosy, to faktycznie krytyka polska traci na sile, jeśli tak to można powiedzieć i nie jest to nic szczególnego.
W innych krajach krytyka jest większa.
Miałam na myśli jeszcze Węgry, ale...
Na przykład, ale można zebrać negatywne głosy z Włoch po kolejnych rozstrzygnięciach Trybunału w sprawie ochrony międzynarodowej dla imigrantów. To samo dzieje się w Hiszpanii, kiedy Trybunał nakłada kary finansowe na państwa członkowskie za niewykonanie prawa Unii. Jest to samo, więc jak mówił prezes Trybunału Sprawiedliwości, no, jeśli boisz się gorąca, nie pchaj się do kuchni. I chyba to jest najlepsze spojrzenie w tym przypadku na jakby złagodzenie tej negatywnego absmaku po krytyce.
A jakie były takie decydujące orzeczenia w ostatnich latach? No bo jeszcze ja ze studiów to pamiętam, te wszystkie podstawowe wyroki, tam Costa, Enel, że tak Trybunał zaczynał kształtować swoje własne podwórko, pokazywać, że on tutaj ma coś do powiedzenia, bo to od początku nie było wcale jasne. Oprócz tych polskich spraw, które my śledzimy, jakie były też takie istotne, które przebiły się rzeczywiście w Europie? Czy w ostatnich latach, oprócz praworządności, gdzieś jeszcze Trybunał się jakoś rozpycha?
Wydaje mi się, że te pierwsze wyroki, gdzie Trybunał kształtował cechy prawa Unii, kiedy właśnie mówił o prymacie prawa Unii, o jego bezpośrednim skutku, w kolejnych orzeczeniach wypracował zasady odpowiedzialności państw członkowskich za naruszenie prawa Unii. Tam, gdzie mówił o tym, że jednostki mogą powoływać się bezpośrednio, to są już zamierzchłe dzieje w tym sensie, że to orzecznictwo jest ukształtowane. No, później na tej podstawie nabudowywane są kolejne wypowiedzi, także w tym aspekcie, gdzie Trybunał mówi, że także orzecznictwo konstytucyjne musi ustępować pierwszeństwa orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości. I tutaj myślę też wątek Polski, ustawy o KRS-ie z 2017 roku. To, co się działo na naszym odcinku, przyczyniło się do rozwoju tego orzecznictwa. To jest ta grupa spraw. Na pewno w wątku polskim też istotny jest ochrona konsumenta. ten cały dział, w którym najczęściej jednak myślimy o kredytobiorcach frankowych. To są sprawy, które może nie mają znaczenia w całej Unii Europejskiej. Niemniej na niektóre takie orzeczenia wiem, że niektórzy czekali też z takim pytaniem w głowie, czy na giełdzie coś tąpnie, czy nie, czy banki to odczują, czy nie. No w szczególności sprawa Bank M 520-21 to była taka. Wcześniej sprawa państwa dziubaków, więc jak mówię, nie jest to może ogólnounijny wymiar, niemniej dla Polski szalenie istotne.
No ja jeszcze pamiętam moja pierwsza rozprawa tutaj, kiedy przyjechałam do Trybunału, to był 2007 rok i to była rozpuda. Czyli ochrona środowiska. Oczywiście. Potem zatoczyło to koło i zatoczyło koło, bo wtedy był minister Szyszko.
Potem Szyszko Białowieża.
I z ministrem tak. Szyszko potem tu przyjeżdżaliśmy przy okazji Puszczy Białowieskiej,
tak
czyli
jest.
Ochrona środowiska.
Z polskiej sprawy jeszcze mieliśmy spór o koparnię w Turowie, to się skończył się wycofaniem skargi przez Czechy.
Chociaż tam też przecież pojawiły się chyba pierwszy raz sytuacja, gdzie nałożona była kara za niewykonanie środków tymczasowych. To też Trybunał pokazał, że taką karę w ogóle może nałożyć, bo ona przecież nie była wprost w regulaminie przewidziana, bo nikt nie przewidywał, że ktoś w Unii może łamać nakaz środków tymczasowych.
Traktat w tym miejscu, gdzie przyznaje Trybunałowi prawo na nakładanie takich środków tymczasowych, jest dość lakoniczny i zostawia bardzo dużo pola Trybunałowi do znalezienia odpowiedniego środka, więc ta kara w przypadku Turowa to było 500 000 euro dziennie. Potem mieliśmy przecież w przypadku wojny o praworządność, jeśli tak można powiedzieć, karę 1 000 000 euro przy okazji sprawy Komisji przeciwko Polsce Z204-21, to
potem
było 1 000 000 euro dziennie,
redukowana
w miarę postępów, powiedzmy zmiany prawa w Polsce. Więc te sprawy są istotne. Myślę jeszcze o takich innych sprawach, które może nie są jakby z pierwszych stron gazet, niemniej są przyjemne w takim sensie bliskości z życia codziennego, coś co naprawdę, gdzie możemy zobaczyć, że orzecznictwo Trybunału ma przełożenie na nasze życie. To jest seria spraw dotyczących uprawnień pasażerów lotów na wypadek spóźnienia. To jest bogate już orzecznictwo Trybunału w tej kwestii. Jakieś takie przyjemne sprawy konsumenckie. Ostatnio mieliśmy, czy gin może być bezalkoholowy. Takie rozstrzygnięcie.
Nie może być.
Nie może. Gin, to wiadomo, że musi być z procentem. Więc mamy jakby pełny przekrój tego, co się dzieje w Trybunale na przykładzie takich spraw.
I jaki ser może być nazywany fetą, to też
jaki może być ementalem, tak, to prawda. No jest też w orzecznictwie z kolei sądu cały szereg spraw z zakresu prawa własności intelektualnej i marki, które próbowane są, przynajmniej próbuje się je rejestrować w Urzędzie Unii Europejskiej w Alicante. Niektóre są szczególnie śmieszne, jeśli spojrzeć na to orzecznictwo.
Dlaczego śmieszne?
Próbuje się rejestrować sformułowania nieprzyzwoite albo wręcz obraźliwe, wulgarne. No i kiedy wnioskodawca utrzymuje się w tym zamiarze, sprawa trafia do Trybunału. No i w tym zakresie to orzecznictwo może się przyjemnie czytać przynajmniej.
Bo z tego, co pan mówi, to jakby Trybunał rzeczywiście za każdym razem staje po stronie konsumentów, rozszerza te przepisy takie dla obywateli, dla pasażerów. I mówi pan, że takie sprawy przyjemne. I to rzeczywiście tak potem jest, że sprawa taka trafia do Trybunału i sędziowie myślą sobie, o, to jest coś łatwego, wygodnego, na co czekaliśmy, a nie znowu jakieś tam spory między państwami?
No, mówmy się, że sprawa o tym, czy gin musi mieć alkohol, czy nie, no to jest już izba trzech sędziów bez opinii rzecznika. No ta sprawa prima facie nie jest z tych gatunków mniej skomplikowanych.
No, ale wiem, czy mięso i może być kiełbasa bez mięsa, czy nie, no to też podobnie jak z tym alkoholem w ginie, tak?
Istotnie, natomiast nie chcę powiedzieć, że są mniej istotne, bo pewnie z punktu widzenia producentów takich napojów, no to są sprawy istotne dla ich po prostu działalności biznesowej. Chciałem po prostu powiedzieć, że mamy i takie, niekiedy z tego wielkiego C ustrojowego możemy zejść na poziom ochrony konsumenta.
To wróćmy jeszcze, no to podstawowe pytanie w Polsce zadawane, to które prawo jest ważniejsze, to prawo Unii czy ta konstytucja w Polsce?
To wynika z dobrze ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, że pierwszeństwo ma prawo unijne.
No dobrze. Ale czekamy jeszcze na takie orzeczenie, prawda? To ono niedługo, które wynika z tej skargi dotyczącej polskiego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że jest inaczej.
Istotnie ta skarga komisji dotycząca orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i w drugim wątku prawidłowości powołania prezes tego Trybunału jest w toku i jeśli spojrzymy na średni czas postępowania Trybunału, sprawa niedługo może mieć, powinna mieć już swój finał.
Czyli zna już pan to orzeczenie, czy jeszcze nie?
Nie. I to mówię uczciwie, nie znam, nie widziałem.
Szczyt Europy.
To była rozmowa z attaché prasowym Jarosławem Zasadą. Podpytywaliśmy o różne nietypowe orzeczenia, nietypowe sprawy, które trafiają do Trybunału. No nie dalej, jak kilka dni temu trafiła sprawa dotycząca, no niejako, komiksu Asterix i Obelix, bo polska firma, producent broni, chciała zarejestrować znak towarowy Obelix dla broni i elementów uzbrojenia. Zaprotestowało wydawnictwo, które jest właścicielem praw do serii komiksów Asterix i Obelix. Uznało, że to by godziło w dobre imię, bo jednak ten komiks kojarzy się z komiksem dla dzieci i niedobrze byłoby wizerunkowo, gdyby też ten znak towarowy kojarzył się z uzbrojeniem i z bronią palną.
Widzę, że chcesz jeszcze powiedzieć o dźwięku otwieranej puszki, ale to może zamiast powiedzieć, to trzeba zaprezentować taki dźwięk otwieranej puszki. I tajemnicą pozostanie, jaką puszkę otworzyła Beata Płomecka. A teraz wyjaśnij, dlaczego otwierasz puszkę w czasie nagrywania naszego
Właśnie,
podcastu.
Bynajmniej nie jestem spragniona, a chodzi o to, że to też jest jedno nietypowe orzeczenie, a właściwie sprawa, którą zajmował się Trybunał Sprawiedliwości, bowiem trafił tam wniosek, żeby zarejestrować jako znak towarowy oznaczenie, żeby to było oznaczenie dźwiękowe przy otwieraniu puszki z następującym po nim około jednosekundową ciszą i około 9-sekundowym musowaniem, co Państwo usłyszeli. I to miał być znak towarowy, ale Trybunał Sprawiedliwości, który kilka lat temu się tym zajmował, odrzucił tę prośbę o rejestrację, bo uznał, że nie kojarzy się to z żadnym charakterystycznym towarem handlowym. No i nie można tak zarejestrować tego oznaczenia dźwiękowego.
Proszę dać znać, z czym Państwu kojarzy się takie oznaczenie dźwiękowe. No takich oznaczeń niedźwiękowych, no bo dźwiękowe są także, które nam się kojarzą z konkretnymi produktami, jak najbardziej, to są zastrzeżone melodie, ale są też takie znaczki na przykład. Ikonki, serduszko, można zarejestrować serduszko?
Właśnie nie można, to I love you z serduszkiem. Była próba zarejestrowania, nie zgodzono się na to. Była też inna próba zarejestrowania, nie tak dawna. Dotyczyła, no niestety, wojny na Ukrainie. Słynne oświadczenie jednego z dowódców broniących Wyspy Węży do rosyjskiego okrętu wojennego.
Nie będziesz musiała tego mówić, możesz wypuścić dźwięk po prostu, żeby nie powtarzać.
Jedna z osób chciała wykorzystać to słynne już hasło, zarejestrować i sprzedawać koszulki z tym hasłem. No jest też inne, które chciano zarejestrować, zresztą attaché prasowy wspomniał o próbach zarejestrowania brzydkich wyrazów. No jest tak, jak chcemy komuś powiedzieć, żeby sobie już poszedł. To jest taki wyraz angielski, zaczyna się na f, a kończy się na k. I też była próba zarejestrowania, też nie było zgody.
A teraz coś dla dzieci. Klocki Lego.
Był spór o klocki Lego. To było, przyznaję szczerze, dla mnie wyzwanie, kiedy wgryzałam się w ten wyrok. Chodziło o to, że od 2010 roku duńska firma, która produkuje Lego, korzysta z ochrony tego wzoru klocka w Unii Europejskiej. Ale po 9 latach zgłosiła się niemiecka firma, która chciała pozbawić Lego tej ochrony, bo też chciała tak nazywać swoje klocki. I najpierw urząd, który zajmuje się ochroną własności intelektualnej, przyznał rację niemieckiej firmie. Sprawa trafiła do Trybunału, najpierw do sądu, który unieważnił decyzję unijnego sądu. Sąd zmienił zdanie, niemiecka firma zaskarżyła zmienione zdanie. Generalnie chodzi o to, że
wzór klocka Lego ciągle jest zastrzeżony. sprawę przed unijnym sądem. Wygrał też kilka lat temu Lionel Messi. Kolejna sprawa piłkarska, która może cię zainteresować. Wygrał dlatego, że inna firma, trochę podszywając się pod niego, nazwała produkty Messi, które miały nawiązywać właśnie do jego nazwiska. Leo Messi poszedł do sądu, powiedział, że jego nazwisko jest zastrzeżone dla niego, aby nie wprowadzać w błąd, i rzeczywiście wygrał taką sprawę. Nazwisko także może być znakiem towarowym i inne firmy muszą uważać, aby tutaj nie wprowadzać w błąd konsumentów.
No dobrze, to wszystkie dziedziny już przeszliśmy. Jeszcze jakieś ciekawe przykłady albo w ogóle jakieś? Tak ciekawie opowiadałeś o tym prawie, więc może masz jeszcze jakieś w zanadrzu? Opowieści. No,
całe książki powstają na ten temat. Możemy przygotować taki odcinek, teraz sobie myślę, jeśli Państwo są zainteresowani. Nie tylko 10 najważniejszych przepisów, które wprowadza Unia Europejska każdego roku, ale na przykład 10 najważniejszych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest ich naprawdę sporo. W tym momencie mnóstwo takich, które dotyczą praw konsumentów, praw pasażerów. To, że należy się odszkodowanie za opóźniony lot samolotem. Potem trzeba doprecyzować. No ale co, jeśli w samolot trafi piorun? Czy to jest przeszkoda obiektywna, siła wyższa, czy nie? Trybunał też to stwierdza. I tak krok po kroku precyzuje, określa, co w tym prawie Unii Europejskiej jest dozwolone, a co nie. Nie trzeba nowelizować tych przepisów, nie trzeba wprowadzać nowej dyrektywy. Aby doprecyzować, niekonieczna jest rola Komisji i Parlamentu, konieczna jest rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Możemy tak opowiadać, ale na dzisiaj chyba już wystarczy.
No skoro już wystarczy, to pozostaje tylko odniesienie do naszych wcześniejszych odcinków. Przypominamy niezmiennie, że naszego podcastu Szczyt Europy mogą Państwo słuchać na stronach Polskiego Radia, TVN24+, na popularnych platformach streamingowych Apple, Spotify i YouTube.
A dziś dziękujemy już bardzo za uwagę. Beata Płomecka.
I Maciej Sokołowski.
To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
Podcasty Polskiego Radia. Prawdziwe historie, prawdziwe emocje. Słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.